krwawe starcie policji z bandytami. Zbir padł na stacji. Pościg za złodziejem. Takie prasowe nagłówki były w dwudziestoleciu międzywojennym praktycznie codziennością. Jednym z antybohaterów ówczesnych gazet był Kazimierz Koziński, śmiertelnie groźny przestępca. Obława na bandytę trwała długimi miesiącami. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Początek lat 30. XX wieku był dla policjantów wyjątkowo pracowity. Każdego dnia na posterunki w całym kraju tłumnie zgłaszali się mieszkańcy miast i wsi. Niektórzy zostali okradzeni, inni pobici. Funkcjonariusze praktycznie nie mieli chwili wytchnienia. Ale wzrost kradzieży, napadów i morderstw nie zaczął się w latach 30. Początków trzeba szukać wiele lat wcześniej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku sytuacja ekonomiczna kraju była kiepska. Ciężkie lata zaborów dawały się we znaki wszystkim mieszkańcom w każdej dziedzinie życia. Tak sytuację w II Rzeczpospolitej opisał w wywiadzie dla Polskiego Radia profesor Mateusz Rodak z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Patrząc na przestępczość w II Rzeczpospolitej, widzimy, w jak fatalnej kondycji znajdowało się społeczeństwo, jak wiele jeszcze należało wykonać pracy. To wszystko było bagażem doświadczeń zaborczych i ówczesnej struktury społecznej, czyli gigantycznego przeludnienia na wsi i ukrytego bezrobocia, które generowało chociażby ogromną przemoc.
Problemy z jedzeniem i dachem nad głową, agresja zbierająca się latami oraz brak perspektyw. To wszystko wpływało na zachowanie ludzi w tamtym czasie. Sprawiało, że liczba przestępstw rosła w zastraszającym tempie. Często dopuszczały się ich osoby, które w poszukiwaniu lepszego życia przeprowadzały się ze wsi do miast, a potem nie potrafiły poradzić sobie w miejskim klimacie. Najbardziej powszechne były wówczas kradzieże. Stanowiły one 80% wszystkich nielegalnych czynów. W Warszawie do najniebezpieczniejszych dzielnic zaliczano Pragę i Wolę. To właśnie tam mieszkało najwięcej typów spod ciemnej gwiazdy. Szczegółowo opisuje to profesor Mateusz Rodak, specjalista od przedwojennej przestępczości, w rozmowie z Radiem Naukowym.
W dwudziestoleciu międzywojennym każde miasto miało te swoje dzielnice, w których miejscowy proletariat, miejscowa biedota, ludzie balansujący na takiej krawędzi życia legalnego, nielegalnego funkcjonowali. W Lublinie to były Bronowice i Tatary. Oczywiście Bałuty w Łodzi, czyli wszędzie tam, gdzie środowiska robotnicze, z których najczęściej wywodzili się międzywojenni przestępcy.
W wielu przypadkach kradzieże były dopiero początkiem ich kryminalnego życia. Tak też się stało w przypadku Kazimierza Kozińskiego, lokalnego przestępcy z podwarszawskiego Żyrardowa, który wraz z upływem czasu stał się jednym z najgroźniejszych bandytów przedwojennej Polski. Kazimierz urodził się w 1904 roku w niewielkiej wsi Korabiewice, położonej mniej więcej w połowie drogi między Warszawą a Rawą. W jego rodzinnym domu nie przelewało się, podobnie zresztą jak wielu innych w tamtym czasie. Jako młody chłopak pomagał rodzicom na roli. Gdy dorósł, lepszego życia dla siebie postanowił poszukać w mieście. Dlatego przeprowadził się do Żyrardowa. Z doniesień prasowych wynika, że stało się to prawdopodobnie w połowie lat 20. ubiegłego wieku. Zwyczajem wielu nastoletnich chłopaków Kazimierz zamiast pójść do legalnej pracy, wolał zająć się przestępstwami. W końcu w ten sposób dużo łatwiej było zdobyć pieniądze. Lata po I wojnie światowej są pełne podobnych historii. Młodzi gniewni w poszukiwaniu szybkiego zarobku decydowali się wejść na nielegalną ścieżkę. Zaczynali zwykle od drobnych rzeczy. Okradali ludzi na ulicach albo małe sklepy. Z czasem rozkręcali się w złodziejskim fachu. Niektórzy zatrzymywali się na kradzieżach. Inni oprócz rabowania zdolni byli też do bicia i torturowania swoich ofiar. Najgorszy był trzeci typ, czyli tacy, którzy nie cofali się przed niczym, aby zdobyć łup, nawet przed morderstwem. Złodzieje w przedwojennej Polsce cieszyli się sporym zainteresowaniem prasy. Ich działalność opisywały najpoczytniejsze dzienniki i tygodniki w całym kraju. Największym szacunkiem w tym szemranym środowisku cieszyli się złodzieje mieszkaniowi, tak zwani klawisznicy. Skąd ta nazwa? Od klawisza, czyli narzędzia używanego przez nich do otwierania drzwi podczas włamów. Jak pisze historyk Paweł Rzewuski.
Złodzieje musieli liczyć się z wieloma przeciwnościami losu. Większość z tych lepszych lokali posiadała wymyślne zamki, a ryzyko wpadki zwiększali nazbyt ciekawscy sąsiedzi.
Dlatego dokonywanie udanych włamań i kradzieży oznaczało dla złodzieja szacunek wśród innych kryminalistów. Na początku historia Kozińskiego nie różniła się zbytnio od perypetii innych młodzieńców. Swoją nielegalną karierę zaczął od niewielkich kradzieży. Po krótkim czasie założył własną szajkę rozbójniczą i stanął na jej czele. Czteroosobowa grupa przestępców parała się kradzieżami kieszonkowymi. Z biegiem czasu okazało się, że to dla nich za mało. Chcieli zarobić więcej pieniędzy i poczuć adrenalinę. Dlatego przerzucili się na napady. Ich celami stały się mieszkania i domy, najlepiej te, w których lokatorzy przechowywali dużo gotówki i kosztowności. O działaniach kryminalistów pisał tygodnik Tajny Detektyw.
Do Komendy Policji Powiatu Warszawskiego zaczęły napływać meldunki o mnożących się kradzieżach na terenie powiatu. Kradzieże dokonywane były w sposób zuchwały, podczas obecności domowników w mieszkaniach.
Liczba napadów rosła z każdym dniem, a wśród mieszkańców Żyrardowa i okolicznych miejscowości zapanował strach. Szajka Kozińskiego stawała się coraz bardziej niebezpieczna, dlatego policja szybko wzięła się do pracy. Pod koniec lata 1931 roku wszczęto śledztwo i rozpoczęto poszukiwania przestępców. Żyrardowska banda była wyjątkowo okrutna wobec ludzi, na których mieszkania napadała. Jeśli łup nie zadowalał przywódcy bandy, groził swoim ofiarom.
Albo wyciągniecie ze schowka to, co tam macie na czarną godzinę, albo zaraz poleje się krew.
Zdarzało się, że Herszt spełniał swoje groźby i torturował ludzi, a czasem mordował. Lista zabitych osób stale się wydłużała. Policja prowadziła wyścig z czasem, napady trwały, a śledczy nie mogli wpaść na żaden trop. Pomocne w identyfikacji zbrodniarzy okazały się zeznania ofiar. Świadkowie opisali całą czwórkę. Przywódca bandy okazał się najbardziej charakterystyczny.
Jasny blondyn, średniego wzrostu. Na przodzie w górnej szczęce brakowało mu dwóch siekaczy, a pozostałe zęby były prawie czarne i spróchniałe.
Po uzyskaniu takich informacji policji szybko udało się odkryć, kto jest członkiem niebezpiecznej grupy. W jej skład oprócz Kozińskiego wchodzili Stefan K., Jan S. i Jan Petyra. Po krótkim czasie przyszedł pierwszy sukces. Za kratki trafił Stefan K. i Jan S. Ale na tym policja nie zakończyła swoich działań. Na wolności nadal pozostawało dwóch wyjątkowo niebezpiecznych ludzi. Poszukiwania jednego z nich okazały się prostsze niż przypuszczano. Pod koniec października 1931 roku na podwarszawski komisariat zadzwonił przerażony mężczyzna. Opowiedział, że na stacji kolejowej w Woli Grzybowskiej znalazł ciało. Gdy policjanci z patrolu dotarli na miejsce, ze zdziwieniem odkryli, że patrzą właśnie na zwłoki Jana Petyry, poszukiwanego bandyty. Mężczyzna zginął od strzału w głowę, ale kto pociągnął za spust? Tajny detektyw donosił.
Koziński zastrzelił swojego kamrata i sam zdołał uciec. Sprzątnął go z chwilą, gdy Petyra stał mu się niewygodnym.
Przypuszczano, że niegdyś bliski wspólnik szefa bandy, zmęczony ucieczką, wolał się poddać. Może chciał wydać władzom Kazimierza, dlatego ten postanowił się go pozbyć. Taka wersja wydawała się bardzo prawdopodobna. Tym bardziej, że według plotek Koziński paranoicznie obawiał się zdrady i okrutnie traktował swoich ludzi. Mimo rozpadu grupy i osamotnienia, przywódca bandy postanowił walczyć do końca. Podobnie funkcjonariusze byli zdeterminowani, aby pozbyć się z ulic wszystkich członków niebezpiecznej szajki. Podczas rozmowy z informatorami ustalili, że Kazimierz ciągle zmienia miejsca pobytu. Od czasu zabójstwa Petyry ani razu nie zjawił się w swoim żyrardowskim mieszkaniu przy ulicy Głównej. Przebywał za to w Melinach, w różnych częściach miasta. Z informacji gazety Nadnoteckiej wynikało, że mężczyzna miał do swojej dyspozycji 32 meliny, które zręcznie zmieniał, by nikt go nie złapał. Pod koniec 1931 roku śledczy dostali kolejny cynk, tym razem szczegółowy. Jeden z informatorów doniósł o pewnej kryjówce w Żyrardowie, gdzie przebywa Koziński. Urządzono zasadzkę, ale i ona nie powstrzymała zabójcy. Zanim zbiegł, postrzelił jeszcze trzech funkcjonariuszy, próbujących go aresztować, a potem jakimś cudem wydostał się z miasta. Po pewnym czasie głośno zrobiło się o nim w województwie lubelskim, gdzie postrzelił policjanta. Kilka dni później, już na warszawskim targówku, zranił innego funkcjonariusza. Nadszedł rok 1932. Polowanie na zbiega trwało już w całym kraju. Choć ostatnie tygodnie nie przyniosły żadnego przełomu, to śledczy nie tracili nadziei. Los uśmiechnął się do nich na początku lutego. Co dokładnie się wówczas stało? Doniesienia prasowe opisujące to wydarzenie nieco różnią się od siebie. Według informacji gazety Nadnoteckiej, w lutym do funkcjonariuszy dotarło zawiadomienie o kradzieży dokonanej w Rembertowie. Miało do niej dojść w mieszkaniu należącym do pewnego porucznika przy ulicy Artyleryjskiej. Dziennikarz pisał:
po pierwszych dochodzeniach podejrzenia skierowały się w stronę złodzieja zamieszkałego w sąsiedniej, odległej o pół kilometra osadzie Karolówce, Jana Mroza.
Mężczyzna znany był ze swojej paserskiej działalności i współpracy z wieloma warszawskimi gangsterami. Podejrzewano, że fanty z kradzieży przy Artyleryjskiej mogą być u niego, podobnie jak bandyta Koziński, zmieniający co chwilę kryjówkę. Inne wieści przekazał tajny detektyw. Według niego śledczy otrzymali cynk od informatora, że Kazimierz przebywa w mieszkaniu swojego znajomego, wspomnianego Jana Mroza, ale w Rembertowie. Policja postanowiła odwiedzić pasera i sprawdzić, czy nie ukrywa się u niego Koziński. Relacje prasowe dalszych działań również pokrywają się tylko w części. Nadszedł 15 lutego. Tajny detektyw pisał:
tegoż dnia wieczorem wywiadowca policji Tomasz Karwański w towarzystwie komendanta posterunku, starszego przodownika Józefa Sikorskiego i posterunkowego Piotra Dzięcioła udał się do mieszkania Mroza.
Tam zaraz po przekroczeniu progu spadł na niego grad kul. Strzały miał oddać Koziński. Na miejscu zginął wywiadowca Karwański, a dwójka funkcjonariuszy została ciężko ranna. Po strzelaninie bandyta zabrał to, co miał pod ręką i uciekł. Zbiec udało się też Mrozowi. Nieco inaczej te wydarzenia opisano w policyjnej gazecie na posterunku. Według dziennikarza do domu Mroza weszło dwóch policjantów, a trzeci został przed budynkiem. Po przeprowadzeniu osobistej rewizji Jana, funkcjonariusze poszli do drugiego pomieszczenia, by sprawdzić, czy nikogo tam nie ma. Oto, co zastali.
Weszli do drugiej izby, gdzie zastali jakiegoś osobnika, który podał się za Michalskiego. Podczas legitymowania wywiadowca Karwański powziął podejrzenie co do legitymowanego, że jest on poszukiwanym od dłuższego czasu przez policję za szereg napadów i postrzeleń policjantów bandytą Kozińskim z Żyrardowa.
Właśnie wtedy Koziński miał sięgnąć po broń i zastrzelić policjanta, a resztę ranić. Jakby tego było mało, pojawiła się jeszcze trzecia wersja wydarzeń przedstawiona w gazecie Nadnoteckiej. Zgodnie z nią, gdy trójka funkcjonariuszy dotarła na miejsce, zobaczyła, że drzwi do mieszkania Mroza są zaryglowane. Po dłuższym dobijaniu się właściciel wpuścił ich do środka. W dzienniku napisano:
za stołem suto zastawionym siedziało dwóch mężczyzn. W jednym z nich wywiadowca rozpoznał poszukiwanego bandytę, Kazimierza Kozińskiego. Gdy policjanci wezwali obecnych do podniesienia rąk do góry, Koziński błyskawicznym ruchem dobył rewolwer.
Poszukiwanego bandytę zdradziły prawdopodobnie charakterystyczne zęby, a raczej ich brak, o którym wielokrotnie wspominali świadkowie. Wywiadowca Karwański próbował wyjąć swoją broń, ale bandyta okazał się szybszy. Krzyknął ręce do góry i zaczął strzelać w stronę policjanta. Trafiło go kilka kul, po czym padł na ziemię. Jeden z pocisków wbił się w lampę, rozbijając ją. W pokoju zapadła ciemność. Mimo tego strzelanina trwała nadal. Wtedy do środka wszedł komendant Sikorski i posterunkowy Dzięcioł, ale i oni zostali powaleni na ziemię przez pociski. Pierwszy z nich oberwał prosto w twarz. Tygodnik Na Posterunku tak opisał moment starcia z bandytą.
Wpadł do mieszkania z gotowym do strzału rewolwerem posterunkowy Dzięcioł. Jednak rewolwer mu się zaciął i w tej chwili otrzymał dwa strzały w pierś.
Obu przestępcom udało się zbiec, jeszcze zanim na miejsce dotarło wsparcie w postaci kolejnych funkcjonariuszy. Policjanci z Warszawy i okolicznych miejscowości byli wstrząśnięci. Podobnie jak mieszkańcy. Bandyta Koziński zabił kolejną osobę, dwie inne ranił, a do tego nadal jest na wolności. Strach w społeczeństwie był ogromny. 4 dni po krwawych wydarzeniach w Rembertowie odbył się pogrzeb 30-letniego wywiadowcy. Ksiądz podczas ceremonii przypomniał historię jego tragicznie przerwanego życia. Tomasz Karwański do policji wstąpił w 1927 roku, gdy miał 25 lat. W policji służył zaledwie 5 lat. Na nabożeństwo w kościele Świętego Krzyża w Warszawie przyszły tłumy. Obok najbliższej rodziny zamordowanego znalazł się komendant główny policji, generał Janusz Maleszewski, ze swoimi zastępcami oraz komendant wojewódzki, inspektor Tomanowski. Nie zabrakło też przedstawicieli władz miasta i powiatu. Wszyscy żegnali młodego policjanta z ogromnym żalem i smutkiem. Dwóch pozostałych policjantów, postrzelonych podczas wymiany ognia, cudem uratowano. To była wyjątkowo tragiczna i bolesna akcja dla policji. W stan gotowości postawiono każdego funkcjonariusza w garnizonie warszawskim. Wszyscy mieli wspólny cel – złapać Kazimierza i osądzić go za wszystko, co zrobił. Komendant policji podjął decyzję o utworzeniu specjalnej brygady, która miała zająć się tym zadaniem. Za pomoc w ujęciu bandyty wyznaczono nagrodę w wysokości 3000 zł. Na ulicach Warszawy i okolicznych miejscowości zawisł list gończy za Kazimierzem Kozińskim. Można było w nim przeczytać, kiedy i gdzie urodził się poszukiwany, gdzie ostatnio mieszkał oraz co zrobił w Rembertowie. Podano też jego rysopis.
Wzrost średni, wysmukły, jasny blondyn, oczy niebieskie, małe wąsiki strzyżone, brak dwóch siekaczy w górnej szczęce. Zęby na przodzie czarne, spróchniałe w obydwu szczękach. Włosy strzyżone krótko maszynką. Ponadto charakteryzuje się czerniąc brwi oraz nakładając perukę. Bandyta był ostatnio ubrany w kożuszek ciemnogranatowy, podbity białym barankiem z kołnierzem kawowo-brązowym. Nosił sportowe buty z cholewami i granatowe spodnie. Jego głowę zakrywała sportowa, czarno-szara czapka z nausznikami.
Informowano też, że zbieg może się przebierać i założyć na przykład skórzaną kurtkę, czapkę maciejówkę, czyli coś w rodzaju kaszkietu, oraz sztuczkowe długie spodnie i czarne sznurowane kamasze. Jana Mroza udało się schwytać kilka dni po akcji w Rembertowie. Ukrywał się na wsi na Podlasiu. Podczas przesłuchania twierdził, że nie ma pojęcia, gdzie przebywa Kazimierz. Policjanci szukali dalej. Skupili się na kobietach Kozińskiego. Tajny detektyw donosił.
Trzeba zaznaczyć, że w każdej niemal wsi na terenie powiatu warszawskiego miał Koziński po kilka kochanek, które ukrywały go i uprzedzały o grożącym niebezpieczeństwie.
Skrupulatnie sprawdzono też innych członków warszawskiego półświatka, z nadzieją, że uda się wpaść na jakiś trop. Nic z tego. Kazimierz ukrywał się przed policją przez kolejne 3 miesiące. Ale funkcjonariusze byli wytrwali i metodyczni. Wsadzali do aresztu każdego, kogo podejrzewali o związki z hersztem bandy. Lista osób, które w tym czasie trafiły za kratki, była bardzo długa. Nie zabrakło wśród nich Eugenii z warszawskiego Czerniakowa. Kobieta miała być wielką miłością Kozińskiego. Do aresztu trafili też bracia Gatuszewscy, dokładnie Ignacy i Stanisław. Mężczyźni byli spokrewnieni ze słynnym w tamtych latach warszawskim gangsterem Antonim, pseudonim Ham, który należał do bandy Hipka Wariata, czyli Hipolita Rytera, groźnego międzywojennego gangstera i mordercy, działającego m.in. w Warszawie i Lublinie. Ignacego oraz Stanisława aresztowano wraz z teściową Antka Hama, Anną. Kobieta prowadziła melinę we wsi Szkopówka. To m.in. tam przez jakiś czas miał ukrywać się Koziński. Polowanie na Kozińskiego trwało. W marcu 1932 roku policja była o krok od złapania zbrodniarza. Bandyta schował się w gospodarstwie koło Otwocka. Gdy funkcjonariusze otoczyli posesję, Kazimierz wyskoczył przez okno i strzelając na oślep uciekł do lasu. Kolejny raz udało mu się oszukać przeznaczenie. Sytuacja w mieście była coraz bardziej napięta, jak relacjonowała prasa.
Koziński uzbrojony był stale w 3 rewolwery dużego kalibru, z których jeden nosił w bocznej kieszeni wewnątrz marynarki. Gdy zbliżał się do niego policjant w celu wylegitymowania go, Koziński sięgał rzekomo po dokument, a wydobywał błyskawicznym ruchem rewolwer, strzelając bez żadnego wahania do policjanta. Stało się więc jasnym, że Kozińskiego żywcem nie uda się schwytać.
I właśnie na to przygotowywano wszystkich policjantów. Komendant ostrzegał funkcjonariuszy, aby zawsze byli czujni i mieli oczy dookoła głowy. Bo poszukiwany bandyta jest nieprzewidywalny. Poprzednie starcia z policją pokazały, że nie cofnie się przed niczym. W międzyczasie we wsi Ostrów, w okolicy Mińska Mazowieckiego, doszło do straszliwej zbrodni. Pod koniec kwietnia została zamordowana rodzina. 52-letnia Krystyna Krogulowa i 3 jej dzieci. 21-letnia Franciszka, 17-letni Władek i 16-letnia Józka. Zabójstw dokonano z dużym okrucieństwem. Ofiary zginęły od wielu ran postrzałowych. Na jaw wyszło, że syn Krystyny był niepełnosprawny, a to jego sprawcy potraktowali najgorzej. Najpierw wielokrotnie postrzelili chłopaka, a potem dobili kamieniami. Pierwszym podejrzanym o ten pogrom był oczywiście Kazimierz Koziński. Wszystko pasowało. zabójstwo na tle rabunkowym i brak litości dla ofiar. Zaskakujący był jednak fakt, że rodzina Krogulskich wcale nie należała do majętnych. Po co więc ktoś miał ich okradać? Podejrzenia na poszukiwanego bandytę skierował też jeden ze świadków. Okazała się nimi Marianna, była żona syna zamordowanej 52-letniej Krystyny. To dziewczyna znalazła ciała całej rodziny zaraz po zabójstwie. Podobno najmłodsza z ofiar, tuż przed śmiercią, miała jej powiedzieć, że widziała w domu trzech mężczyzn, a jeden z nich był wysoki i nie miał z przodu zębów. Nadszedł początek maja 1932 roku, gdy policjantom w końcu udało się wpaść na trop Kozińskiego. Wywiadowcy patrolujący okolice Warszawy wypatrzyli go w lesie w Jabłonnie. Zabójca od początku się maskował, ale tym razem nie pomogły mu przyciemnione brwi i peruka, które nosił. Kurier Warszawski donosił.
Opryszek początkowo ukrywał się gdzieś dalej, poza Warszawą. Wreszcie zatęsknił do swoich. Stwierdzono, że Koziński od kilku tygodni kręci się wieczorami w okolicach Warszawy. Aż wreszcie wytropiono jego nocną kryjówkę, którą urządził sobie w pustej willi w pobliżu stacji w Jabłonnie.
Policjanci woleli nie ryzykować, dlatego nie aresztowali bandyty od razu. Zapadła decyzja o obserwacji Kozińskiego i jego kryjówki, by upewnić się, że to na pewno on. Patrole wywiadowcze wiele nocy z rzędu czatowały w okolicach willi. Kilka razy zastanawiano się nawet, czy nie złapać bandyty, gdy będzie wracał na noc do swojej meliny. Ale zarzucono ten pomysł. Policjanci zdecydowali się na inny plan. Postanowili urządzić dobrze przygotowaną zasadzkę. Koziński został zupełnie sam. Wszystkie jego kryjówki były spalone, a znajomi i wspólnicy siedzieli za kratami. Dlatego mężczyzna starał się zachować szczególną ostrożność. Kontakty z otoczeniem ograniczył do minimum, z nikim nie rozmawiał, nie nawiązywał bliższych relacji. Z willi wychodził tylko do sklepu, by kupić coś do jedzenia i na stację kolejową, do mieszczącego się tam kiosku po gazety. Kupował je, by wiedzieć, czy policja przypadkiem nie wpadła na jego trop. Idealnym miejscem na zasadzkę wydawała się stacja kolejowa w Jabłonnie. Akcję zaplanowano na 12 maja 1932 roku. Plan zakładał ujęcie Kozińskiego, gdy ten swoim zwyczajem przyjdzie do kiosku po gazety. Tym razem wszystko musiało być dopracowane w najmniejszych szczegółach. Przygotowania ruszyły pełną parą. Komendant policji zdecydował o wyznaczeniu do akcji specjalnie wyselekcjonowanych funkcjonariuszy. W brygadzie znalazły się osoby sprawne fizycznie, z silną psychiką oraz stalowymi nerwami. W końcu mieli do czynienia z wyjątkowo groźnym bandytą, który stanowił zagrożenie dla każdego, kto znajdował się w jego pobliżu. Policjanci brali pod uwagę rozwiązania siłowe. Było pewne, że zabójca nie podda się bez walki. Nadszedł wyczekiwany dzień.
Na stacji urządzono zasadzkę. Kilku wywiadowców w przebraniu kolejarzy, żołnierzy i sprzedawców zajęło miejsca obserwacyjne na stacji kolejowej.
Zamaskowanie funkcjonariuszy miało ułatwić schwytanie Kozińskiego. Istniało ryzyko, że jeśli zobaczyłby umundurowanych policjantów, rozpocznie się strzelanina. Na ławce nieopodal wejścia do budynku stacji kolejowej siedział dowódca specjalnej grupy, odgrywający rolę podróżnego. Miał na sobie płaszcz i kapelusz. Udawał, że w oczekiwaniu na pociąg czyta nowe wydanie Kuriera Warszawskiego. Reszta policyjnej ekipy także wcieliła się w swoje role. Część udawała tragarzy, ktoś robotnika naprawiającego tory. Wszyscy byli uzbrojeni w broń palną i czekali, aż jeden z najgroźniejszych bandytów ostatnich lat zjawi się na miejscu, by jak codziennie kupić gazety. Mijały minuty. Na pierwszy rzut oka na dworcu wszystko wyglądało normalnie. Tłum podróżnych czekających na swój pociąg tłoczył się w budynku i na peronie. Pracownicy sumiennie wykonywali swoje obowiązki, a na tory co jakiś czas wjeżdżał pociąg. W końcu wieczorem pojawił się Koziński.
Wolnym krokiem szedł w kierunku budynku stacyjnego, chcąc w bufecie kupić gazety.
Mimo pofarbowanych włosów i sztucznych brwi, funkcjonariusze rozpoznali go niemal od razu. Gdy tylko skierował swoje kroki do kiosku, najsilniejszy z policjantów zaszedł go od tyłu i rzucił się na niego, próbując złapać za ręce. Do akcji natychmiast wkroczył drugi funkcjonariusz. Próbował pomóc koledze w unieszkodliwieniu Kazimierza. Przestępca nie dawał jednak za wygraną. Szarpał się na wszystkie strony, kopał policjantów, próbował się uwolnić.
Szarpiąc się, był już bliski wydostania się z rąk wywiadowców. Wówczas padła komenda pal. Ranny bandyta szarpał się większą jeszcze siłą i odepchnął dwóch wywiadowców.
Wtedy padły kolejne strzały. Tym razem Koziński osunął się bezwładnie na ziemię. Dla policji oznaczało to jedno. W końcu ten okrutny bandyta przestanie prześladować okolice. Wokół ciała zgromadził się tłum gapiów. Szybko na miejsce dotarły kolejne posiłki policji. Po wykonaniu wszystkich czynności, ciało bandyty trafiło do kostnicy. Choć mijały dni, to nikt się po nie nie zgłosił. Dlatego zabójca nie został pochowany. Jego zwłoki przewieziono do Instytutu Anatomii Akademii Medycznej w Warszawie i poddano badaniom. Kilka tygodni później zakończyło się śledztwo w sprawie zabójstwa rodziny Krogulów z Ostrowa, o które podejrzewano Kazimierza Kozińskiego. Policyjne czynności wykazały, że tej zbrodni dokonał ktoś zupełnie inny. O czynach Kozińskiego głośno było jeszcze przez wiele lat po jego śmierci. Przywódca bandy złodziei został zaliczony do grona najniebezpieczniejszych i najbardziej bezlitosnych bandytów dwudziestolecia międzywojennego.
Zbrodniarz taki, bezwzględnie poczytalny i odpowiedzialny za swe czyny, staje się szczególnie niebezpieczny w miarę pogłębiania konfliktu z prawem i społeczeństwem. Spada do rzędu dzikiej bestii, która po zakosztowaniu krwi pragnie jej coraz więcej. Nie liczy się z żadnymi ofiarami, aby uzyskać wielką lub małą, ale w każdym razie upragnioną zdobycz.
Tak było z Kozińskim, który z każdym kolejnym przestępstwem coraz bardziej wchodził w ten nielegalny świat. Jego zbrodnie wstrząsnęły całą Warszawą i okolicznymi miastami. Szczególne poruszenie wywoływała jego bezwzględność wobec funkcjonariuszy policji. Bandyta ani przez chwilę nie wahał się przed zastrzeleniem policjanta. Szacuje się, że między 1919 a 1939 rokiem na służbie zginęło łącznie 646 funkcjonariuszy. Koziński okazał się zbrodniarzem, który zabił ich najwięcej ze wszystkich przestępców. Łącznie odebrał życie 10 osobom. Niektórzy cudem przeżyli z nim spotkanie. Gdy zginął w policyjnej obławie na stacji kolejowej w Jabłonnie, nie miał nawet 30 lat.
Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.